Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś mamy radość gościć w studio księdza arcybiskupa Wacława Depo, pasterza Kościoła Częstochowskiego. Witam serdecznie, księże arcybiskupie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Księże arcybiskupie, no cieszymy się, że ksiądz arcybiskup na krótko, ale odwiedza tutaj Polonię w Chicago i no dzisiaj tutaj w studio Radia Maryja mamy radość się spotkać. Chciałbym, abyśmy może kilka słów powiedzieli na temat tego chyba dzisiaj najważniejszego wydarzenia w Kościele, jakim jest synod biskupów, który odbywa się w Rzymie, a który w tym tygodniu już będzie się kończył.
Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do studia i mogę się spotkać z księżmi redaktorami i z całym zespołem, zarówno tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i w Polsce. A z kolei pięknym takim dniem jest dzisiejsze wspomnienie obowiązkowe świętego Jana Pawła II, który jest naszym aktualnym przewodnikiem na drogach wiary, a zwłaszcza również w tajemnicy sakramentu małżeństwa i rodziny, dlatego że to dzisiaj trzeba bardzo mocno podkreślać, że związek pomiędzy mężczyzną a niewiastą jest również zadzierzgnięty, czyli powiedzmy związany błogosławieństwem Boga, którego przyzywamy w tym przymierzu. I ta sakramentalność dzisiaj musi być bardzo znowu na nowo odkryta, dlatego że Bóg wchodzi w nasze życie, jest zaproszony do naszej wspólnoty, żeby ta wspólnota była, tak jak podkreślamy, również i monogamiczna, i również dająca życie. I dlatego te pewne pryncypia, które dzisiaj muszą być przypomniane, czy to poprzez synod biskupów, czy w ogóle naukę Kościoła, która musi zobowiązywać nas do dawania świadectwa, a nie tylko przystosować się, tak jak to się nieraz mówiło, do tego świata, bo to soborowe aggiornamento wcale nie znaczy tylko jakieś dopasowanie się, tylko odnowienie wiary w Chrystusie i w tajemnicy również naszych wspólnot rodzinnych.
Raz po raz w mediach słyszymy i to się wydaje, że to jest fałszywe współczucie tym, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, i redaktorzy, dziennikarze pytają i wręcz można powiedzieć taką presję chcą wywrzeć na hierarchach Kościoła, na Ojcu Świętym, żeby właśnie te osoby mogły przystępować do sakramentów. No ale jeśli by w tym kierunku wszystko to poszło, to będzie to też niezgodne z nauką Bożą.
Ktoś powie, że ja jestem dogmatykiem, czyli powiedzmy człowiekiem, którego zobowiązują przede wszystkim w nauczanie prawdy wiary i trzeba je coraz bardziej rozjaśniać dla współczesnego człowieka, ale powiem, te współczesne głosy, które próbują tak w imię jakiejś litości, solidarności, rozmywać pewne normy, one nie biorą pod uwagę dwóch bardzo podstawowych spraw, mianowicie tajemnicy grzechu pierworodnego. To jest jedna rzecz, która jest zazwyczaj odrzucana, że nie było takiego pęknięcia w naturze ludzkiej oddzielającej się od Boga, a tym samym również nie znosi się, albo inaczej, znoszą te głosy prawa natury. Czyli to, co jest rzeczywistą, bym powiedział, sprawą obdarowania nas w naturze mężczyzny i niewiasty, to dzisiaj wolność ma być posunięta do takiej, bym powiedział, granicy, że właściwie ona decyduje o wszystkim. I dlatego z jednej strony prawa natury, czyli prawo naturalne, które jest prawem idącym od Boga i można powiedzieć uczestnictwem w życiu samego Boga, również poprzez ten zamysł miłości, jak również tajemnica grzechu pierworodnego, która zaistniała poprzez to, że człowiek chciał stanąć w miejsce Boga. I właśnie to jest to, że chciał decydować poza Bogiem, wbrew Bogu i dlatego doszło do tego dramatu, który dzisiaj również dziedziczymy. Ale trzeba powiedzieć, na to wszystko jest nałożona łaska Chrystusa i dlatego ufajmy, że Chrystus i Duch Święty, który prowadzi Kościół po drogach współczesności, że będzie to dla nas pewna najważniejsza norma i tym samym nasza radość i szczęście.
Tak, to jest jedna strona, na którą należy zwracać uwagę, jak chodzi o życie małżeńskie i rodzinne, a z drugiej wiemy, że w Polsce jest już odczuwalny ten kryzys ilości urodzeń, czyli ten niż demograficzny, który jest już od jakiegoś czasu. No, wydaje się przez polityków być za mało jakoś dostrzegany i za mało jest tych działań, które są podejmowane, aby rodzinę wzmocnić.
Tak, kiedy rozpoczynałem swoją pracę kapłańską, a był to rok przepiękny, bo rok 1978, rok wyboru właśnie świętego Jana Pawła II, to wówczas odczytałem bardzo takie ważne przestrogi, że jeśli tendencja spadkowa będzie się utrzymywać w Polsce, czyli proszę zauważyć, to już jest 37 lat tego okresu, to wówczas w roku 2020 będzie nas o kilka milionów mniej i to się już dzieje. Czyli powiedzmy, myśmy wtedy właściwie nie uwierzyli w to, że ten procent, 12,5%, jeśli ludzi będzie ponad 60 lat, to wtedy będzie społeczeństwo starzejące się. I czyli, krótko mówiąc, zmierzające do jakiegoś pewnego kryzysu demograficznego. Wówczas jeszcze rodziło się około 660-50 tysięcy dzieci, a dzisiaj mówimy o 300 albo nieraz poniżej 300 tysięcy. I dlatego ta polityka prorodzinna, która jest prawie że w każdym programie rzeczywistości naszej politycznej czy społecznej, ona nie ma konkretów, tylko po prostu nieraz to są takie czy inne decyzje, które są podejmowane ad hoc, według jakiejś takiej czy innej linii, która, no nie chcę oskarżać tutaj tych mocodawców europejskich, ale po prostu pewien dyktat, który jest narzucony i to jest też już wiadome, że na sklasyfikowanych ponad 250 krajów świata w sensie demograficznym, Polska znajduje się na 228 miejscu. To jest tragedia. Tutaj nie mówmy, że tego nie ma, bo jeśli ktoś powie, że znowu jesteśmy tymi, którzy są defetystami albo powiedzmy robimy czarny obraz rzeczywistości polskiej, to taka niestety rzeczywistość jest. I dlatego są naprawdę bohaterskie te rodziny, które przyjmują kolejne dziecko i bez względu na to, jakie są prawa czy prorodzinne służące temu naszemu społeczeństwu czy nie.
Niektórzy uważają, że rozwiązaniem problemu dzietności czy tego niżu demograficznego mogą być przyjęci imigranci. I to jest problem, który również w Europie już jest widoczny. No i raz po raz też w mediach słyszymy, chociaż te wiadomości nie są jakoś spójne, że rząd obecny również jakoś w porozumieniu z Unią, czy wykraczając też przeciwko pewnej solidarności krajów Schengen, zdecydował się na przyjęcie, dziś tak dokładnie nie wiemy, iluś tysięcy imigrantów, uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że to jest złudzenie, taki program. To jest złudzenie, czyli inaczej powiedzmy sobie również i kłamstwo. Czyli nie mówi się ludziom prawdy. Dlaczego? Niewiązanie problemu rodzinnego, chociażby przed chwilą powiedzieliśmy o nie tylko polityce prorodzinnej, ale o demografii, niewiązanie tego z problemem właśnie imigrantów jest, można powiedzieć, błędem bardzo podstawowym. Dlatego, że najpierw my przyjmijmy własne dzieci. Zgódźmy się na to, że poczęte dziecko, każde, powinno być przez nas przyjęte, zaaprobowane, niezależnie od tego, jak to się nieraz określa, że ono jest w takim czy innym zagrożeniu, czy nawet kalectwa i tak dalej, bo w tej prenatalności to już jest kolejna tajemnica, ale najpierw zgódźmy się na nasze własne dzieci, na pomoc tym dzieciom, które już są w naszym, powiedzmy, społeczeństwie i róbmy wszystko, żeby te dzieci były, bym powiedział, coraz bardziej rozwijające się od każdej innej strony, a dopiero później będziemy otwarci na przyjęcie każdego innego, który tej pomocy potrzebuje, bo dzisiaj powiedzenie, że prawie ci, którzy emigrują, to są zagrożenia życia, to od razu wtedy widać na obrazach, kiedy widzimy, że to są mężczyźni 30 czy iluś letni, czy jeszcze młodsi, a to nie są rodziny. I kto zostaje w ich kraju, żeby nawet, bym powiedział, bronić tych czy innych podstawowych praw. To, że my jesteśmy zobowiązani jako chrześcijanie do przyjęcia uchodźców, czyli powiedzmy ludzi, którzy są w zagrożeniu bezpośredniego życia, to samo mamy dzisiaj i to już widzimy na Ukrainie. Kiedy mówimy o problemie naszych polskich rodzin, zesłańców tam kiedyś, czy tych, którzy tam pozostali, dlaczego my ich dzisiaj w zagrożeniu wojną i śmiercią nie przyjmujemy do Polski z otwartością, tylko będziemy mówić o 150 rodzinach, czy powiedzmy tam kilkudziesięciu osobach, a tutaj mówimy od razu o kilkuset tysiącach ludzi.
Księże arcybiskupie, dziś dobiegła końca możliwość rejestracji do wyborów. Przed nami wybory tutaj w Chicago w najbliższą sobotę, w Polsce w niedzielę. No wiadomo, trzeba będzie dokonać wyboru, postawić ten X przysłowiowy przy danym nazwisku. Na co zwracać uwagę? Czym się kierować właśnie wybierając daną osobę jako naszego przedstawiciela do parlamentu?
Tutaj ja bym wprowadził, proszę ojca, trzy takie pojęcia. Najpierw jest prawo, później jest obowiązek, a później jest również i sumienie, bo na to prawo i obowiązek nakłada się sumienie jako podstawowa norma naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Ale właśnie w sumieniu rozumiemy, że jest to głos Boga, który nam we wnętrzu naszym podpowiada pewne granice, tutaj można powiedzieć dobra i zła, czy prawdy i kłamstwa. I trzeba uwierzyć również w łaskę, tylko trzeba również prosić o współpracę z łaską w dobrym rozpoznawaniu kandydatów, bo to, co nieraz mamy poprzez różne debaty, to jest zawsze, powiedzmy sobie szczerze, walka polityczna pomiędzy tymi, którzy kandydują do najwyższych stanowisk, ale tutaj chodzi o to, żebyśmy wreszcie przebudzili się z takiego letargu nieuczestnictwa w wyborach. To jest pierwsze, bo ludzie zazwyczaj mówią, tak, mam prawo, ale czy to jest obowiązek w sumieniu? I my jako biskupi przypominamy, że to jest obowiązek, żeby wybrać właściwych kandydatów, którzy są nie tylko, powiedzmy w tym wypadku, jako praktykujący chrześcijanie, ale ludzie, którzy dali się poznać jako pewni obrońcy wiary i świadkowie wiary, bo dzisiaj bez tego świadectwa to właściwie nasza wiara jest też, powiedzmy, w jakimś takim stopniu spychana na margines jako tak zwana sprawa prywatna. Wyzwólmy się z tego, powiedzmy, takiego jakiegoś, z takiej niszy, takiego tunelu, który jest po prostu wpychający nas gdzieś na bok, na margines życia, a dopiero polityka, no to jest w innych rękach. Nie, to jest sprawa rzeczywistości, która dotyka nas nie tylko na dziś, ale na przyszłość. I dlatego ten obowiązek w sumieniu wobec Boga i wobec narodu musi być przez nas spełniony.
Księże arcybiskupie, bardzo dziękuję za wizytę w studio, a ponieważ słuchają nas rodacy i w Polsce, i poza granicami naszej ojczyzny, no chciałbym życzyć, aby ksiądz arcybiskup cieszył się dalej zdrowiem, życzliwością ludzi, a nade wszystko opieką Matki Najświętszej, u stóp której przecież żyje i w diecezji, która to sanktuarium, duchową stolicę narodu polskiego posiada. No i też życzyć daru Ducha Świętego na każdy dzień pracy. No a my ze swej strony owszem prosimy o modlitwę, ale też i o pasterskie błogosławieństwo.
Z radością to za chwilę uczynię, bo powiem, że ilekroć tutaj jestem w różnych społecznościach, czy to właśnie parafialnych, czy rodzinnych, obecny, to też o godzinie 21 błogosławię. I łączę się również poprzez tutaj internet z telewizją, poprzez telewizję Trwam z naszą ojczyzną i uczestniczę w tych apelach, jeśli się tylko da, a bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przybyć, żeby ukoronować obraz Matki Bożej właśnie Jasnogórskiej w parafii Lakewood, to jest diecezja New Jersey, i gdzie razem z moimi tutaj również duchowymi współbraćmi dane mi było ukoronować ten obraz koronami poświęconymi przez księdza prymasa Wojciecha Polaka na Jasnej Górze 26 sierpnia, a z kolei teraz tutaj, kiedy jestem, to możecie być pewni, że zawsze moje błogosławieństwo jest dla was, czy to tutaj rodaków na obczyźnie, w Stanach Zjednoczonych, czy w naszej ojczyźnie. Dlatego serca wam błogosławię. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś w studiu Radia Maryja w Chicago gościliśmy księdza arcybiskupa Wacława Depo, pasterza Kościoła Częstochowskiego.